Ukochani w Chrystusie, w naszych rozważaniach o wierze będziemy dziś rozważali artykuł wiary w kolejności już wierzę w Ducha Świętego. Taką ogromną wagę przywiązywał do obecności Ducha Świętego i modlitwy do Ducha Świętego. W całym swoim papieskim życiu Jan Paweł II, którego święto pierwszy raz dzisiaj obchodzimy, kościelne. To Pan Jezus wyraźnie powiedział apostołom: idę do Ojca, bo jeśli nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę Go wam. I kiedy ich rozsyłał na cały świat, to powiedział: nie rozchodźcie się, dopóki nie będziecie obleczeni mocą z wysokości. I poszli do Wieczernika i czekali modlitwą, aż Duch Święty przyszedł i tam się narodził Kościół. To Chrystus ten Kościół ustanowił, ale Duch Święty go ożywia. To Jego działanie, to Jego moc. Tak jak w naszym życiu oddech jest gwarantem życia biologicznego, tak gwarantem życia Bożego jest Wieczernik, który trwa ciągle i będzie trwał do końca czasów. Obojętnie, czy on będzie w Jerozolimie, czy w Rzymie, czy w Wąwolnicy, bo Wieczernik jest tam, gdzie są dzieci Boże modlące się. Tak, jak było z apostołami i Matką Najświętszą. Bo modlitwa w naszym życiu jest tak, jak właśnie oddech w życiu biologicznym. Tak jest w życiu Kościoła. Są w historii 2000 Kościoła czasy wielkiej modlitwy i wielkiego rozwoju i są czasy jakiegoś wielkiego doświadczenia przygaszenia modlitwy. Tak jest w życiu narodów. Narody, które się modlą, pięknie rozkwitają. Przykładem Uganda wymierała na AIDS. Jak w latach 70. zwrócili się do tego dekalogu, ten naród w tej chwili dynamicznie się rozwija. Jest świadectwem dla całego świata. Tak jest z rodziną, gdzie rodzina jest z modlitwą, tam jest Wieczernik Pański. Tam jest pokój, tam jest miłość. Tam wyrasta wielkie dobro. Tak jest w życiu osobistym człowieka, twoim, moim. Albo jest w nas Wieczernik Boży i chce się nam żyć i śpiewać. Albo go nie ma i człowieka nic nie cieszy. Ani narkotyk, ani alkohol, ani seks, ani inne rzeczy. Czy wielkie konto w banku. Taka jest prawda o życiu. Umiejmy na to patrzeć i widzieć. To pamiętajmy, Duch Święty przyszedł w postaci ognia. Czy ktoś się z nas zastanawiał dlaczego? Bo ogień to światło. Najczęściej ogień jest używany jako światło. Czy to z palącego się drzewa, czy świecy, czy w elektrycznej żarówce. Tam jest ogień, dlatego jest światło. Bo Duch Święty przyniósł światło o naszym życiu, o jego sensu, w sensie, o naszej drodze do domu, do Ojca, do nieba. Dlatego tę postać wybrał. To jakie to jest światło, niech nam posłuży świadectwo nagle nawróconego Francuza, 20-paroletniego Frosarda w roku 1935. Urodził się w rodzinie francuskiego komunisty, który założył pierwszą komunistyczną partię we Francji w 1920 roku. W naszym życiu, w naszym rodzinie, mówi, nawet nie było antyklerykalizmu, bośmy uważali to za głupstwo. Pewnego dnia, szukając przyjaciela, wszedł do kaplicy, gdzie było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak ja wszedłem do kaplicy jako ateista i w kilka minut później wyszedłem z niej jako pełny chrześcijanin. Byłem świadomy mojego własnego nawrócenia. Pełen zdumienia, które ciągle trwa, po latach potem w świadectwie mówił. Jeszcze dzisiaj widzę tego 20-letniego chłopca, którym wtedy byłem. Nie zapomniałem wtedy mojego osłupienia, kiedy nagle wyłaniał się przed ze mną z głębi skromnej kaplicy świat, inny świat, o blasku do niezniesienia, o szalonej spoistości, którego światło objawiało i jednocześnie zakrywało obecność Boga, tego samego Boga, o którym jeszcze przed chwilą przysiągłbym, że nie istnieje. Jednocześnie spływała na mnie wielka fala słodyczy, zmieszanej z radością o mocy, która może skruszyć serce i o której wspomnienie nigdy we mnie nie wygasa. Po moim nawróceniu wszystko było radosne, proste. Bóg naprawdę istnieje. Radość potężna, ocean światła, słodyczy, wyznaje André Frossard. Byłem więcej niż oczarowany, pełen szalonej wdzięczności wobec ogromu miłosiernego piękna. Bóg jest miłością i ta miłość uczyła mnie, że jest przyczyną i celem wszystkiego, co istnieje. Żadne stworzenie nie istnieje dla siebie. Ja wtedy to zobaczyłem, ale dla drugiego, dla wszystkich innych, poczynając od samego Pana Boga. Mówi, dlaczego wtedy nie stał się ten ateista wyznawcą innej religii, tylko katolikiem? Obecność Boga to takie światło, w którym od razu mówi: poznałem całą prawdę o Bogu, o Kościele. Jak potem mówi: przygotowywałem się do Chrztu Świętego i poszczególne prawdy z katechizmu mi podawano, to ja się dziwiłem, że już to wszystko znam. W jednym momencie. To coś takiego, jak w jednym momencie apostołowie poznali wszystkie języki ówczesnego świata. I to było realne w jego życiu. Prosart mówi: w momencie doświadczenia obecności Pana Boga niczego nie wybierałem, ani wiary, ani Kościoła katolickiego. Miałem po prostu absolutną, wyrazistą prawdę, że cała prawda właśnie jest w Kościele katolickim. To potem tak ostrzegał swoich przyjaciół: jak się kiedyś zdziwicie, bo się z Panem Bogiem spotkać musicie, ale wtedy może być już przegrana po tamtej stronie. Wspominał też, że tamto przeżycie zmusza go do dawania świadectwa, mówi. Ta prawda jest tak oczywista, że jest tylko Pan Bóg, wszystko inne to jest dodatkiem, cieniem, mówi. I ja teraz muszę o tym świadectwo dawać, inaczej nie mógłbym żyć. Bo, moi kochani, tak jak wspomniałem, naprawdę Duch Święty prowadzi Kościół. Duch Święty jest nad każdym człowiekiem i czeka, kiedy mu się człowiek otworzy, aby mógł wejść i napełniać. To mistycy, to ludzie, którzy w jakiś sposób, może nie tak pełny jak Prosart, przeżywają obecność Pana Boga. Ale to właśnie światło Ducha Świętego. Bo On jest ogniem, On jest światłem. I tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, tam jest ciemność, czyli kłamstwo. Jak straszliwą tubą mas mediów dzisiaj ojciec kłamstwa, szatan, sieje w ludzi. Jak ogromny procent rodzin w Polsce już nie wychowuje dzieci. Hoduje. Kilkanaście kilometrów stąd, ostatnie dni. Młody człowiek, wybitnie zdolny, ale wychowywany bezstresowo, bo w to już wmówiono w ludzi. Od paru lat to się, kilkudziesięciu lat to się wciska i ludzie w to uwierzyli. Dwóch lat potrafi rządzić matka ojcem całym domem. Nie ma sposobu go jakoś przywołać do porządku. To jest straszliwa krzywda dziecku. W czterech się zebrali, w pewnym momencie jednego zaczęli bić, w trzech. Potem go wyrzucili na ulicę i przejechali samochodem, zabili na miejscu. Problem w toku. Ostatnie dni. Gdyby tam był Duch Święty w wychowaniu i dekalog jako drogowskaz życia, to by ten młody człowiek, tych trzech młodych ludzi nie przeżyło tragedii zniszczenia swojego życia, bo przecież pójdą na wiele lat odcięci od społeczności. A co przed Panem Bogiem? Bo Duch Święty jest światłem, jest ogniem, I w Jego świetle ludzie potykają się, bo są słabi po grzechu pierworodnym. Ale się podnoszą i idą drogą, bo mają światło. Nie dziwcie się, że 10% głosujących zagłosowało, by do Sejmu weszli ludzie, którzy chcą stanowić prawo wyrzucenia Pana Boga z naszej kultury, z naszego życia, z naszych rodzin, z naszego społeczeństwa i świata. Ci, którzy głosowali na to, mają taki sam grzech jak oni. Ci ludzie nie mają prawa iść do Komunii Świętej. Ci już się zdeklarowali, czego chcą. Chyba że z jakiejś ogromnej głupoty i nie wiedzieli, co robią, to może Pan Bóg tego nie policzy. Inaczej to jest jeden z najcięższych grzechów. To musimy głośno wołać, żeby się naród obudził. Bo naród zaczyna brodzić w ciemności. Frossard szedł taką drogą i w pewnym momencie powiedział, bo go dotknął Duch Święty. Jest tylko Pan Bóg, wszystko inne jest tylko dodatkiem, marginesem. To tak jak w życiu Pana Jezusa Duch Święty był bez przerwy. Wcielenie, chrzest w Jordanie, zmartwychwstanie. To w żyjącym Kościele, którym jest Chrystus żyjący, dalej Duch Święty działa. I na potwierdzenie tego może zacytuję kilka zdań z wywiadu, jaki w Gościu Niedzielnym z 2 października miał pan Marcin Jakimowicz z werbistą, ojcem Konradem Kelewarem. I w pewnym momencie w tym wywiadzie pan Jakimowicz pyta: gdy przeciętny Polak czyta doniesienia, że w Niemczech wystawia się na sprzedanie na aukcji konfesjonały, drapie się w głowę. Czy to zapowiadana nowa wiosna Kościoła, czy raczej dom złotej jesieni? Ojciec Konrad odpowiada: wiosna. Jestem tego pewien. Kościół się dynamicznie rozwija. Bardzo dynamicznie. I tu przytoczę od razu statystykę. Liczba katolików na świecie w milionach. W roku 1978 było nas na świecie katolików 756 milionów i pół. W roku 1999, a więc 20 mniej więcej lat potem, 21, było nas na świecie 1,038 mld. W 2003 roku nas katolików na świecie już było 1,086 mld. W 2006 1,131 mld. W 2009 1,181 mld. I świadome tego ojciec Klerem właśnie uśmiechnął się i powiedział: wiosna. Kościół zanika dziś w Europie. Tak tu w tym wywiadzie on mówi. Będę skracał, bo to dość długi wywiad. To Europa już nie jest pępkiem świata. Odcięła się od światła, od Ducha Świętego, od Chrystusa i przegrywa. Póki tu było światło Ducha Świętego, świeciła całemu światu swoją kulturą i cywilizacją, i techniką, i zdobyczami nauki. Teraz największe odkrycia w Ameryce, a już wyprzedzają Chiny i inne narody. My siedzimy po uszy w naszym grajdołku, a potem czytamy zdumieni, że już co piąty werbista pochodzi z Indonezji. A to przecież kraj o największej liczbie muzułmanów. I ojciec Konrad potwierdza. Mówi, tam się wśród muzułmanów dynamicznie rozwija Kościół. Tak samo Chiny są krajem, gdzie sprzedaje się najwięcej na świecie Biblii rocznie. Kilkaset tysięcy rocznie. Taki jest zwrot ku chrześcijaństwu w tym komunistycznym społeczeństwie. Zainteresowanie jest tak duże, że na 12 wielkich uniwersytetach otwarto wydziały studiów nad chrześcijaństwem. Tak to jest w tym narodzie aktualne. To oficjalnie podają statystyki rządowe. 5 milionów katolików w Chinach. Inne mówią 10 milionów. A jeszcze inne mówią, że około 100 milionów już jest. Biskupi Korei Południowej wyrazili zadowolenie z młodości i dynamizmu swojego kościoła. Z danych za miniony rok wynika, że 18% katolików stanowią młodzi mężczyźni, a ponad połowa kapłanów nie przekroczyła 50 roku życia. Już w Korei w tej chwili jest ponad 20% ludności katolikami, nie licząc chrześcijan, protestantów, bo ci też tam swoje apostolstwo tworzą. Czteroipółmilionowy tłum w Manili na Filipinach był na spotkaniu z Janem Pawłem i to było największe zgromadzenie w historii świata ludzi na jednym miejscu. Na czym polega fenomen Filipin? Ojciec uśmiecha się i mówi, a gdybym ja to wiedział. Czy to prawda, że Filipińczycy noszą zegarki zaznaczoną godziną 15? Wiadomo, godzina miłosierdzia. O tej godzinie miliony ludzi na Filipinach klęka i odmawia koronkę do miłosierdzia Bożego. Podobne obrazki widziałem w Guadalupe w Meksyku. Ogromne tłumy ludzi na tą godzinę modlą się. Seminaria we wspomnianej Ugandzie pękają w szwach. Do kapłaństwa przygotowuje się tam 1130 alumnów, dwukrotnie więcej niż przed 5 laty. Tak błyskawicznie się rozwija Kościół. Czy to, co dzieje się na Czarnym Lądzie, to największa ekspansja chrześcijaństwa w historii? Tak, nie ma wątpliwości. Afryka stanęła wobec ogromnych przemian. gdzie ścierają się islam i chrześcijaństwo. Marksizm kiedyś tam tak bardzo aktualnie umarł. Skąd ten powołaniowy bom na czarnym lądzie? To wiele przyczyn, ale największa to działanie Ducha Świętego. W czasie rozmowy z ojcem Johnem Gibsonem rzuciłem: to może niebawem misjonarze z Afryki przyjdą do Europy, przywożąc korale i paciorki. On odpowiedział: w każdej dzisiaj diecezji w USA jest przynajmniej kilku misjonarzy czarnych z Afryki. A przed 100 laty było dopiero w Afryce 400 tysięcy katolików. Dziś jest ponad 165 milionów. Co więcej możemy sobie powiedzieć o Duchu Świętym? Chciejmy tych kilka faktów przetrawić i przemodlić w naszym sercu. I niech ciągle w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym całym narodzie będzie wieczernik, czyli modlitwa. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Amen.